Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, ja zawsze powtarzam Państwu, że jeśli tylko znajdę jakiś artykuł o Chinach, czy o sprawach chińskich, czy o sprawach wokół chińskich i ten artykuł jest przynajmniej nie napastliwy, przynajmniej nie propagandowy, tylko obojętny, nawet tylko obojętny, to ja go zawsze jestem w stanie dołączyć do mojego kanału, bo ja chciałbym, żeby ten kanał był, żeby w tym kanale znalazły się rzeczy o Chinach, sprawy o Chinach, żeby była mowa o Chinach, a inaczej niż otaczającej nas rzeczywistości. Bo nasza otaczająca nas rzeczywistość na Chiny pluje, wrzyga wręcz i parę jeszcze innych brzydkich rzeczy. I teraz mam właśnie taką sytuację, w której będę mógł chyba spokojnie powiedzieć, że znalazłem artykuł polski, w money.pl, dużo powiedziane polskim, ale w money.pl. Natomiast pani Agaty Kołodziej, coś mi to nazwisko mówi niekoniecznie dobrego, ale to jest obojętne. To co było w przeszłości, to nie ma znaczenia. Ten artykuł z 24-1 stycznia, a pani Agaty Kołodziej w money.pl, tytuł tego artykułu: ten projekt zmieni życie zwykłych ludzi. Chiny chcą nie tylko nowych dróg, ale nowego świata. I proszę posłuchać. To projekt stulecia. Tak nazwana jest inicjatywa Pasa i Szlaku, a więc nowego jedwabnego szlaku. No nie będzie szlaku. To gigantyczny projekt rozpoczęty w 2013 roku, do którego włączyło się już ponad 80 krajów, które obejmuje 40% światowego PKB. Po co? Żeby połączyć kontynenty nie tylko przez budowę infrastruktury, ale też wymianę kulturalną i transfer technologii. To po prostu budowa zupełnie nowego świata. To był lead tego artykułu. I teraz cytuję. W tym regionie żyje połowa ludzkości. Nie ma więc lepszego miejsca na budowanie takiego połączenia jak idea Pasa i Szlaku. Mówił podczas forum ekonomicznego w Davos pan Shahid Khan Abashi, premier Pakistanu. To nie tylko połączenie poszczególnych krajów przez budowę dróg infrastruktury. To przede wszystkim fizyczna manifestacja idei połączenia całych regionów i cywilizacji, podkreśla premier Pakistanu. Pytanie, czy nowy świat, czy nowy jedwabny szlak to ekskluzywny projekt tylko dla wielkich graczy, czy kraje dopiero rozwijające się stać na to, aby w nim uczestniczyć i jakie będą jego konsekwencje dla współpracy regionalnej i dla całego świata. Podtytuł: świat, w którym żyjemy, jest niestabilny. Nie, przepraszam, podtytuł: Droga, żeby stworzyć bardziej równy świat. No nie będzie. A świat, w którym żyjemy, jest niestabilny i pełen nierówności. Lokalne społeczności nie są częścią globalnej ekonomii. Wierzę, że ta inicjatywa jest szansą, aby to zmienić. Już dziś mamy 1200 projektów z 48 krajów, mówi w Davos pan Ren Hongmin, przewodniczący China National Machinery Industry Corporation. To nie tylko bezpieczna infrastruktura, czysta energia, to ponadgraniczne wyzwanie, które zmieni życie zwykłych ludzi, powiedział pan Ren Hongmin. Nie chodzi jedynie o zmianę klimatu, wymianę kulturową, technologiczną. To długa droga, która ma szansę stworzyć bardziej równy świat. Wtórował Jin Liqin, prezes Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, czyli AIB. Jak ten świat ma się zmienić pod wpływem stworzenia nowego jedwabnego szlaku? Pan Chan Singh z gabinetu premiera Singapuru widzi zmiany w trzech wymiarach. Krótkoterminowe. Te zmiany to połączenie rynków podniesie standard życia w poszczególnych regionach. Średnioterminowe. Połączenie z wielką chińską gospodarką będzie katalizatorem dla lokalnych gospodarek. I długoterminowe. Zacieśnienie naczyń globalnej gospodarki stworzy nową erę wzrostu gospodarczego. Zgadzam się. Zgadzam się. Podpisuję się pod tymi trzema sformułowaniami. I teraz podtytuł kolejny: nie dla białych słoni. Pytanie, jak wybrać odpowiednie projekty, które rzeczywiście spowodują te zmiany i zmienią życie zwykłych ludzi. Oczywiście mowa o A i B. Mamy 84 członków, którzy uczestniczą w projekcie Pasa i Szlaku i oczywiście rozważamy każdy zgłoszony projekt, ale podstawowym warunkiem jego realizacji jest to, że nie może być białym słoniem. Podkreślił pan Jin Li Qin, prezes AIB. Rzecz w tym, że projekty muszą mieć potencjał do realnego i stabilnego finansowania. Drugi warunek. Projekt nie może negatywnie oddziałać na środowisko. Po trzecie, zaś musi mieć poparcie lokalnej społeczności. Ten projekt nie może być, czyli każdy projekt, nie może zostać zrealizowany wyłącznie przez sektor państwowy, ani wyłącznie przez sektor prywatny. Jedyna szansa powodzenia to współpraca obydwu zespołów, powiedział pan Michael S. Barkey, przewodniczący i dyrektor generalny AECOM. Nie pamiętam, co to jest AECOM. I tak właśnie, i taki właśnie plan na to ma A i B. Zwykle białe słonie, w cudzysłowie oczywiście, są tworzone za pomocą publicznych pieniędzy, które kiedy politycy robią sobie zabawki na dorosłych, żeby pokazać, jacy są fantastyczni. Jeśli nie zaangażujemy prywatnego sektora, będzie bardzo trudno uniknąć takich projektów, jak się prezes A i B. Uczestnicy debaty wskazywali jeszcze na kilka innych warunków, by przedsięwzięcie się powiodło. Jeśli projekt jest dobry, dobrze zaprojektowany, ma przemyślany kalendarz, to jeszcze nie gwarantuje sukcesu, bo wiele zależy od sytuacji makro. Dlatego ważna jest perspektywa partnerów z zagranicy. Zawsze trzeba patrzeć na obie strony uczestniczące w projekcie. Konieczna jest współpraca z lokalnymi partnerami, nawet jeśli jakaś firma ma ogromne doświadczenie na własnym rynku. Rolą lokalnego partnera musi być zaangażowanie lokalnych społeczności. Trzeba im pokazać korzyści i nowe możliwości, dodał pan Chan Chen Singh z gabinetu premiera z Singapuru. Tylko wtedy będzie szansa, że nowy jednolity flag rzeczywiście stanie się projektem stulecia. Chiny mają ogromną szansę dokonania czegoś ważnego dla świata. To wielka historyczna okazja. Podsumował pan Chan Chen Singh. Wszystko. A proszę państwa, no nie wiem jak pan i państwo, ja cieszę się, że pani Kołodziej napisała ten artykuł. Mam pewne zastrzeżenia, ale nie będę o nich mówił, bo to nie ma sensu. Jeśli zdarza mi się raz na pół roku przyzwoity artykuł, to się go nie będę czepiał. Po prostu nie. A więc nie będę się go czepiał. Mili państwo, dla mnie Davos to jest od wielu lat takie targowisko próżności. Pisałem o tym już z 10 lat temu na swoich blogach i nie zmieniłem zdania. Nie zmieniłem. Natomiast ja doskonale wiem, że to targowisko próżności, czyli miejsce, w którym się spotkają wielcy tego świata, jest dla nich ważne. Bo tam mogą się ucierać pewne idee, pewne sprawy, pewne pomysły. I być może tam się nawet ucierają takie rzeczy. Więc, no cóż. Ja sądzę, że chińscy notable podnieśli sprawę Pasaj Drogi, z tego wniosek, że podnieśli, no bo pan Li Qin z AIB to podniósł, ale tam przecież są również, ja już nie wiem, kto w tym roku jest, czy pan prezydent Xi, czy pan premier Li, nie mam pojęcia. Jakoś nie śledzę. Nie, Davos to nie jest moje ulubione miejsce. Więc nie śledzę tego i jakby nie interesuje mnie to zwłaszcza. Natomiast ja myślę, że Chińczycy robią, chiński rząd, tak to rozumiem, Chińczycy, pod pojęciem Chińczycy, myślę, chiński rząd, robi wszystko, żeby ta idea przebiła się absolutnie wszędzie. Żeby w pewnym momencie punkt ciężkości przesunął się z Chin z tych, którzy jakby proponują to rozwiązanie, żeby ten punkt cierpliwości przesunął się na tych, którzy chcą w tym rozwiązaniu uczestniczyć. Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno. No i właśnie, jeśli do tego się dojdzie, jeśli chińskie notable do tego dojdą, do tego punktu przełomowego, no to to przejdą taką cienką czerwoną linię. I później już będzie nie porównanie łatwiej. Będzie z górki. Bo teraz cały czas trzeba przekonywać. Widzę, że to się robi, ale to nie zawsze jest takie proste. Przekonują chińscy notable wszystkich, gdzie się tylko da, że warto w to wejść, że to ma sens i tak dalej, i tak dalej. Że to niekoniecznie musi promować Chiny, ale to może promować współpracę, szerszą, międzynarodową współpracę, nie tylko z Chinami. Bo tak w rzeczywistości jest. To, że oczywiście gdzieś tam w pewnym momencie są te Chiny, to jest jasne, prawda? Natomiast Chińczycy wychodzą z takiego założenia, z którego ja wychodziłem od zawsze, podejrzewam, że oni to założenie znali kilkaset lat wcześniej, jeśli nie tysiące lat wcześniej. A mianowicie to jest takie założenie, że dobry interes to jest taki interes, to zdanie, które dziś nawet powiedziałem facetowi, który był u mnie. Dobry interes to jest taki interes, w którym obydwie strony są zadowolone. Po którego realizacji obydwie strony są zadowolone. No. Więc tutaj właśnie to jest jedną stroną są Chiny, które jakby są pomysłodawcą i co najważniejsze stroną, która daje dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy w to wkłada. A z drugiej strony te wszystkie mniejsze kraje, małe kraje, średnie, duże kraje, to duże gospodarki, powiedzmy sobie. No bo na przykład trudno powiedzieć, że gospodarka Korei Południowej to jest mała gospodarka. No, no. Więc to nie jest coś małego. W przypadku Turcji to trudno powiedzieć, że to jest mała gospodarka. Prawda? A wiem, że chiński rząd stara się przekonać rząd turecki do zaistnienia. W tej inicjatywie. Słowem, myślę, że może to nie jest największej masy gatunkowej, ciężaru gatunkowego ten artykuł, ale jak powiedziałem, jeśli jeden na pół roku artykuł po polsku napisany, bo niekoniecznie w polskich mediach, ale po polsku napisany przez polskiego dziennikarza, w przypadku panią Agatę Kołodziej, jest napisany tak jak ten, to okej. Okay. To zawsze muszę liczyć na moje zrozumienie, nawet jeśli tam są jakieś potknięcia. Dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.